Cześć. Miło mi, że mogę zapowiedzieć pierwszy odcinek drugiego sezonu mojego podcastu. Przed Tobą 10 inspirujących rozmów, w których rozmawiam ze specjalistami SEO i przedsiębiorcami branżowymi. Odcinki ukazywać się będą co 2 tygodnie. Znajdziesz je na YouTube, platformach streamingowych oraz na naszym blogu. Gościem pierwszego odcinka drugiego sezonu był Przemek Jurek. Przemek w branży SEO jest od kilkunastu lat i ma bardzo ciekawe doświadczenie z różnorakich perspektyw, między innymi z rozwoju agencji czy produktu. Z Przemkiem poruszyłem 2 tematy. Pierwszy – rozwój sprzedaży w agencji. Przemek opowiada, jak skutecznie zaprojektować dział sprzedaży i jak on to robił historycznie. Drugi temat – lewarowanie umiejętności SEO. Rozmawiamy tu o tym z Przemkiem, jak umiejętności SEO przekuć na realny biznes, który docelowo można sprzedać, tak jak zrobił to Przemek. Przypominam również, że dla słuchaczy i widzów podcastu przygotowaliśmy specjalny link do rejestracji Senuto. Jeśli się przez niego zarejestrujesz, możesz korzystać z Senuto przez 30 dni za darmo. Link znajdziesz w opisie pod filmem. Zachęcam również do subskrybowania kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Jeśli masz pytania do mojego gościa, napisz je w komentarzu. Przemek postara się na nie odpowiedzieć. A teraz zapraszam do wysłuchania lub obejrzenia. Cześć, dzień dobry. Moim gościem jest Przemek Jurek, a to jest pierwszy odcinek drugiego sezonu nienazwanego podcastu. Cześć Przemku.
Cześć Damianie.
Pewnie nazwisko Jurek nasi słuchacze mogą kojarzyć, bo jesteś z bratem w jednej branży, tak?
No tak się zdarzyło. Brat mnie raczej wciągnął w tą branżę bardziej niż mnie. Ta branża mnie zaciągnęła do siebie. Nie?
Zacznijmy od podstaw. Przedstaw się naszym widzom, powiedz co na co dzień robisz i od kiedy jesteś w branży SEO. Okay. Przybliż swoją sylwetkę.
No to można powiedzieć, że z branży SEO jestem dosyć długo związany, właściwie od swoich pierwszych jakichś takich zajęć zawodowych. Natomiast na początku była to praca, która polegała głównie na uczestnictwie w firmach, które zajmowały się szeroko rozumianym e-marketingiem. Więc od tego zacząłem. No i później tak się wydarzyło, że moje życie zawodowe się związało z ClearSensem. To była spółka, która dzisiaj zupełnie inaczej się nazywa. Natomiast tam z moim bratem, bo to akurat tak się potoczyło nasze losy, że razem trafiliśmy i tworzyliśmy taki trzon. Wtedy bardzo małej firmy, bo to była firma w firmie. Bo
Sprawdziło się powiedzenie, że lepiej z rodziną nie pracować, czy nie?
No comment.
Ja pracuję z bratem od kilku lat i jakoś się jeszcze nie pozabijaliśmy.
Więc... No właśnie, można, tylko trzeba chcieć. Nie? Pozdrawiam Dariusza z tego miejsca, absolutnie. Ale zmierzam do tego, że trafiliśmy tam i ja pamiętam, że na tamten etap ta... Właściwie ClearSens to były raptem ja, on i może jedna, dwie osoby, które gdzieś tam były przed nami, które tak naprawdę później już z nami nie współpracowały. No i tak się zaczęło, nie? I zbudowaliśmy taki trzon takiej firmy, która była częścią większej firmy. Ona się wtedy nazywała PKT, to były polskie książki telefoniczne. Mhm. Czyli kiedyś reklamę, tego może nasi słuchacze nie pamiętają, ale kiedyś reklamę tak naprawdę obwieszczało się w książkach telefonicznych, takich żółtych książkach, które podpierały okna. No ale w momencie, gdy do Polski wszedł Google, mhm. Jeszcze to był taki etap, gdzie w Google były pierwsze kliknięcia za 0,01 grosza. Bardzo, bardzo wcześnie no, pojawił się temat SEO. I ten temat SEO był taki bardzo słabo znany, ale tak bardzo, bardzo słabo znany. Nikt właściwie nie rozpoznawał, czym się różni link sponsorowany mhm. od pozycji w SEO. Naprawdę na tamte czasy to był kosmos dla klientów, którzy...
Dziki Google... Zachód.
Tak, Dziki Zachód, dokładnie tak. Ale to też było bardzo znamienne w momencie, gdy próbowaliśmy sprzedać to, mhm. tą formę reklamy do osoby, która wcześniej kupowała na przykład ramkę albo okładkę w książce telefonicznej mhm. i nagle się do niej przychodziło i mówiło, a może reklama w internecie? I on to rozumiał jako... Wszelako rozumiał. Ale na pewno nie rozumiał. Na tamtym etapie mało kto jeszcze rozumiał, że SEO to SEO.
Okej. Okay. Super. Chciałem z tobą porozmawiać w zasadzie o 2 tematach, bo dla mnie Przemek, znamy się z Przemkiem prywatnie, więc mniej więcej wiem, jakie umiejętności posiada Przemek. Dla mnie Przemek łączy takie zdolności biznesowe właśnie z marketingiem i to jest coś, co myślę naszym słuchaczom może przynieść wartość. I ten pierwszy temat, który chciałem z tobą poruszać, to właśnie jak rozwijać sprzedaż w agencjach SEO, bo ty to zrobiłeś z dużym sukcesem naprawdę, a wiem, że w agencjach często jest z tym problem, że agencje mają dobry produkt, dobrze robią SEO, ale nie potrafią się sprzedać. I to jest jakby temat, który chciałem zahaczyć i trochę cię o niego podpytać. Więc jakbyś opowiedział trochę o tych swoich doświadczeniach pierwszej z tej agencji, w której pracowałeś i jak wy tam rozwijaliście sprzedaż, jak to wyglądało od kuchni i co uznajesz za przyczynę sukcesu w tamtym czasie?
O, to jest szerokie pytanie, ale myślę, że takim pierwszym powodem, dlaczego to wypaliło i wybuchło, to chyba dział sprzedaży, który był jakby częścią integralną polskich książek telefonicznych, no bo polskie książki telefoniczne miały ogromny dział sprzedaży.
Możesz powiedzieć, ile to osób mniej więcej było?
Setki osób. Naprawdę, może nie tysiące, ale setki. No i te osoby, że tak powiem, brzydko w cudzysłowie, biegały po rynku i odwiedzały swoich klientów. Każdy z takich sprzedawców miał portfolio i trzeba pamiętać, że w tamtym etapie w dużej mierze polskie książki telefoniczne i w ogóle panorama firm, bo to też była konkurencja, one obsługiwały taki segment rynku, on nazywany jest MŚP, czyli małe
miśki.
Miśki. Nie chciałem właśnie tego słowa użyć, ale tak generalnie tak. No i to są małe i średnie przedsiębiorstwa. No i co to oznacza w praktyce? To w praktyce oznacza, że ta sprzedaż była door to door. Znaczy generalnie pukało się, wchodziło się, że tak powiem, z buta oknem, jak nie oknem, to drzwiami i po prostu się sprzedawało jak akwizytor. Nie? Trochę tak to wyglądało w rzeczy samej. Nie? No i teraz mamy, i co my tutaj mamy? Mamy do sprzedania coś, co jest wirtualne, czyli tak bardzo wirtualny produkt, bo jak jeździł sprzedawca do tej pory, no to zabierał ze sobą książkę, pokazywał ją, co to jest, gdzie ta ramka będzie, jak wygląda konkurencja, pokazywał, w jakiej kategorii może być ten klient umieszczony i tak dalej. No a tutaj musiał powiedzieć, wie pan co, no jest wyszukiwarka Google i ta wyszukiwarka powoduje to, że ludzie zamiast szukać w tej książce, będą w przyszłości szukać tutaj w tym okienku. Nie? No i niektóre osoby bardzo ciężko było przez to przebrnąć, zrozumieć, ale z każdym miesiącem, z każdym rokiem, że tak powiem, no to tak, że to powiem, adopcja samego Google'a mocno rosła. No i to jest chyba pierwszy powód, dlaczego to wybuchło, czyli te siły sprzedażowe. I chyba to jest główny powód. Natomiast drugim powodem, dlaczego to moim zdaniem tak świetnie poszło, to była słabość Google'a. Dlatego, że na tamten etap, już nie pamiętam, jak to były lata, ale to były takie bardzo wczesne etapy Google'a. Google z punktu widzenia algorytmu nie był tak złożony jak dzisiaj. I no, muszę przyznać się tutaj bez bicia, te metody, które my wtedy stosowaliśmy do pozycjonowania, były nie takie złożone i sophisticated jak obecnie. Nie? Czyli nie było tam gadki w stylu, okej, musisz mieć generalnie zajebisty content. Come on, o to chodziło. Nie? Tam w dużej mierze wszystko się sprowadzało do linkowania. Nie? To był taki okres.
Zmieniamy metadane i linkujemy, tak?
Jakie metadane? Nie, to był nawet taki okres, naprawdę. To był taki okres, że wystarczyło coś przylinkować i to potrafiło wystrzelić po prostu bęc. Nie?
To na pewno jeszcze przed 2012 rokiem, tak?
No.
Albo na przełomie tamtego czasu.
Tak.
Okej. Okay. Czyli było to skalowalne i wysokomarżowe.
Dokładnie. Tak? To było nie wiem, czy mogę używać tego słowa?
Nie wiem, jak się to YouTube potraktuje, ale dobra, wiem, o co chodzi.
Było to super skalowalne, nie? Super, super skalowalne, więc poszliśmy mega w rynek. Nagle się okazało, że można to fajnie sprzedawać. Klienci to zaczęli coraz bardziej adoptować. No i może tak przytoczę, te kilkaset sprzedawców było obsługiwanych przez dział SEO, który składał się z kilku osób. Nie? I to była taka marża, że to się głowę urywało. Nie?
Wiesz co, pamiętam, tak zaczynałem w tych czasach, ale nie w takiej skali jak ty, więc pamiętam, że ta marża sięgała tam 90%.
Kosmiczna była, mega kosmiczna.
Właśnie dużo właścicieli agencji, z którymi rozmawiam, ma problem z rekrutacją sprzedawców. Jak już uda im się zrekrutować, to najczęściej po kilku miesiącach przychodzi rozczarowanie z braku efektów. To jak wy to robiliście, że mieliście kilkuset sprzedawców i jak rozumiem, oni byli skuteczni?
Bardzo dużo, dużo energii poszło na wtłoczenie wiedzy i szkolenia. Spędziliśmy mnóstwo czasu na szkoleniach w różnych oddziałach, w różnych miastach, aby przekazać właściwie wiedzę. Z różnymi efektami, ale były efekty. Natomiast zasadniczo wydaje mi się, że na tamten moment to nie były jakieś mega złożone szkolenia. Nie? Czyli dzisiaj, że miałbyś na przykład wyszkolić takiego handlowca, żeby dotarł do klienta, no to on od zera, tak zakładam, no to jest kosmiczna wiedza, jaką powinien posiąść, nie? Począwszy o metadanych, o linkowaniu. Kiedyś ich właściwie szkoliliśmy tylko z aspektów związanych z linkowaniem, z tym, że trzeba posiadać stronę, a nie na własnej domenie, naprawdę, na własnej domenie. Kiedyś większość tych stron też zdawały w dużej mierze było po prostu na jakichś subdomenach i tak dalej. W związku z tym to były takie proste rzeczy. Tak? Okay. Musisz mieć stronę, musisz... Nawet to nie była kwestia tego, ile ma zakładek. Po prostu musi być ta strona, nie? I musi padać ta fraza na tej stronie. Koniec, kropka. Więc wyszkolenie w ten sposób zasadniczo sprzedawcę jest łatwiejsze niż dzisiaj, jeżeli miałbym kogoś wyszkolić i powiedzieć, okej, okay, stary, to tak, no to tutaj mamy, okej, okay, mamy stronę, ale ta strona będzie wyglądać w ten sposób, do tego będzie jeszcze trzeba napisać teksty, te teksty muszą być właściwie stworzone pod odpowiednią architekturę informacji, z jakimś keyword research i
tam
tak dalej.
Tam jakiś UX, tam jakiś mobile, tam jakiś core web vital, tych pojęć jest nieskończenie, wie.
A w ogóle, czy ona się wyświetla na mobile? O, rany, wiesz, się, znaczy bardzo wolno się otwiera. O matku, dostaniemy banana. I on wtedy ktoś mi powiedział, mówi, dobra, dzięki, nie, ja tego nie chcę sprzedawać. Więc jest wyporność wśród sprzedawców, którzy po prostu potrafią to właściwie sprzedać, nie? Bo sprzedać można wszystko, bo zasadniczo mogą, wiesz, bo na czym to polega? Jeżeli tego sprzedawcę nie wyedukujesz odpowiednio, no to go wyślesz do boju z powiedzmy uzbrojonego, ale tam dużo będzie overpromise, nie? Po prostu naopowiada ci wszystko, nie? A jeszcze jeżeli stworzysz odpowiednie ciśnienie sprzedażowe, a Pekat i Panorama Firm zresztą też ma taki charakter sprzedażowy, właściwie to jest dzisiaj jedność, no bo Pekat wchłonął Panoramę Firm, który teraz się nazywa jako tam chyba ClearSense Group, CS Group, czy jeszcze
jakiś...
Tak, dokładnie. No to mamy taką sytuację, że mamy bardzo silnie sprzedażową organizację, która ma bardzo duże ciśnienie sprzedażowe, no więc może dojść do tego, że jeżeli masz bardzo początkujących sprzedawców, którzy są niewyszkoleni, no to wyrzucasz do boju ich i oni powiedzą, tak, damy radę, nie? A później się okazuje, że nie dają rady i niestety później macie problem z obsługą klienta, no i macie reklamację i zwrot, nie?
No to jest na pewno duży problem.
Tak.
Wydaje ci się, że można zbudować organizację, która jest zarówno sprzedażowa, jak i produktowa, bo ja zawsze się nad tym zastanawiałem i...
Dzisiaj po latach nie. Uważam, że nie. Znaczy, uważam, że do pewnego momentu, może w ten sposób. Czyli do momentu, jak bardzo masz złożony produkt. Jeżeli masz ten produkt taki dosyć prosty, który możesz sprzedać używając takich, powiedzmy, kilkudziesięciu argumentów. I zasadniczo to są argumenty, które są proste do przekazania i są proste. No to tak, pewnie tak. Ale jeżeli masz produkt tak złożony, jak nim jest dzisiaj SEO, uważam, że tamtą ekipą to dzisiaj by nie wyszło. Nie wiem, jakbym się starał, jakbym wtłaczał tą wiedzę. Nie ma szans. Nie? Dzisiaj stworzenie tak dużej organizacji sprzedażowej jest moim zdaniem niemożliwe. Moim zdaniem dzięki temu, że ClearSense przeszedł tą ewolucję jakby z tych wszystkich setki handlowców, czy powiedzmy pewnie niecałego tysiąca, zostało mu setki. Ale to są ludzie, którzy są weteranami w rynku. Tak? Oni od iluś lat sprzedają SEO, oni od iluś lat dokładnie wiedzą, czym to SEO jest, jakie argumenty działają, jakie nie, gdzie sobie mogą pozwolić na więcej, gdzie nie.
No tak.
I dokładanie do nich, powiedzmy, dodatkowej wiedzy, może nie mega takiej złożonej, ale dodatkowej wiedzy, jest możliwe, no bo pracujesz na czymś, co ma już fundament. Nie? To cool.
Trzeba też przyznać, że nie ma ciebie tam wiele lat, ale jakby ta firma nadal sobie świetnie radzi finansowo, bo za zeszły rok chyba raportowali 65 milionów przychodu, tak?
Dokładnie, nie? Czyli mają bazę sprzedawców, którzy są fundamentem jakby całości tego produktu. Oni jakby rośli z tym produktem, ten produkt się zmieniał i wiedza do nich była wtłaczana ponownie. Poza tym cały ClearSense miał taki cykl szkoleniowy, nazywa się Akademia ClearSense.
Właśnie też chciałem ciebie o to zapytać.
Tak. I to działało dwojako, bo z jednej strony to była akademia, na której nie występowali prelegenci, którzy robią SEO. Nie, nic bardziej mylnego. My powiedzieliśmy, to wy sprzedawcy będziecie wykładać na tych prelekcjach wszystkich i opowiadać o tym, co robimy. Dlatego, że po pierwsze się nauczycie dużo więcej. Jak uczysz innych o czymś, to sam się uczysz, nie? Porządkujesz wiedzę, widzisz, czy to ma sens, co mówisz, czy nie. Później łatwiej stajesz się bardziej wiarygodny. A jak się stajesz wiarygodny, stajesz się ekspertem. A od eksperta dzisiaj łatwiej się kupuje SEO niż od sprzedawcy. Dlatego została dokonana pewnego rodzaju transformacja i ci ludzie zostali, przerobiono ich na ekspertów albo powiedzmy ambasadorów po prostu produktu. I jak wsiądzie tutaj sobie z tobą sprzedawca, to naprawdę po dopiero dłuższej rozmowie takiego gościa, nie wiem, jak ty z nim, zrozumiesz, że on może to SEO robi albo nie robi, albo tylko sprzedaje, nie? Nie kapniesz się w pierwszych chwilach, nie? Bo po prostu on jest tak dobrze wyszkolony i zresztą opowiada o tym innym. Więc najlepsza szkoła, jaką można przyjąć, to po prostu to szkolić innych, żeby się samemu nauczyć, nie? I to robiliśmy, nie? No i oprócz tego, że oni się stali naprawdę super specjalistami, to mamy jeszcze do dyspozycji możliwość kontaktu bezpośredniego z klientem, który nie traktuje cię jak teraz akwizytora, który zapukał do drzwi i chciał wejść oknem, tylko mówi, Boże, zostałem zaproszony na warsztat, czegoś się nauczę. Mhm. Oczywiście tam kwestia tego, jak to tak traktuje, jeżeli przyjdzie pracownik, powiedzmy z firmy, no to potraktuje to jako dzień wolny i może posłucha, ale nie do końca, ale czym większa, jakby wyżej ta osoba była w procesie decyzyjnym, czyli kierownik, dyrektor, właściciel, tym osiągaliśmy lepsze efekty. Tak? Czyli kończyło się to tak, że po prostu jeździliśmy po miastach i zapraszaliśmy na taką akademię, na taki warsztat całodniowy do hotelu osoby. Było ileś prelekcji, ludzie tego słuchali i mówili, it makes sense, nie? To tego potrzebuję. Albo na przykład potrzebuję tylko tego fragmentu. Nie?
Okay.
I rzeczywiście taka sprzedaż, taka nauczmy przez edukację, powodowała dwie rzeczy. Po pierwsze, kontrakty miały swoją dużą większą wartość. Znaczy, jeżeli sprzedawaliśmy kontrakt, to ten kontrakt nie był z poziomu tam powiedzmy, o, okej, ktoś kupił tylko SEO, nie? No nie, to było SEO i, no nie? I albo jakaś tam analiza, strategia, strona internetowa, Facebook, tam cały ten
pakiet. Szereg usług.
Szereg usług, nie? Szereg usług, który po prostu powodował to, że rentowność na kliencie była spora, nie? I to byli najlepsi klienci. Dlatego też ta selekcja tych klientów na takie warsztaty też musiała mieć odpowiedni potencjał. No bo nie mogła być to osoba, czy też firma, która po prostu nie miała odpowiedniego potencjału do tego, aby kupić produkt albo serię produktów, na które po prostu będzie ich stać, nie?
Ja też widzę, że dużo agencji robi szkolenia, nawet płatne. Dużo też moich kolegów twierdzi, że nie mają pomysłu na zarabianie, więc robią szkolenia, ale to też, wydaje mi się, że to też jest metoda sprzedaży, bo nawet jak ktoś ci zapłaci za szkolenie 800 zł, no to najczęściej po takim szkoleniu on sobie sam tego SEO nie zrobi, więc przyjdzie, zapłaci za edukację, a przyjdzie do ciebie już jako wyedukowany klient, więc to też jest taka, myślę, dobra metoda na sprzedaż.
Znaczy, jeszcze tylko dodam tutaj, ja wierzę w taką strategię, że przepraszam, wierzę w taką strategię, że w momencie, gdy sprzedajesz tak miękko, bo to jest sprzedaż miękka, to zawsze jest sprzedaż, tak? Ale jak sprzedajesz tak miękko i jeszcze ktoś za to musi zapłacić, no to czuję, wiesz, za wiedzę, która ma wartość, powinno się płacić, nawet jeżeli to jest 1800, tam 2000 zł. Natomiast uważam, że zdecydowanie przez tworzenie takiej postaci, która coś wie, czego ty jeszcze nie wiesz, ale teraz usłyszałeś, ale i tak nie zapamiętasz, no bo taka jest prawda, masz tylko kilka minut na po prostu wyłapanie tego, co jest najważniejsze, jest super. Dlatego, że oni po prostu żyją w obawie, że coś pominą. Czyli wiesz, tu jest taki zaszyty...
FOMO.
Takie trochę FOMO, no i taki strach trochę jest, nie? Jest zaszyty, że kurde, ten gość wie, słyszą to inni, ja nie wiem, czy oni to rozumieją tak, czy jak ja, i teraz kto będzie pierwszy, a wśród tych ludzi też są moja konkurencja, nie? Czyli nagle dochodzisz do takiego wniosku, kurde, no to lepiej tego gościa kupić, będzie tańszy niż SEO-wiec, zresztą SEO-wca dobrego ciężko kupić, po pierwsze, agencję jak biorę, no to cholera go wie, kogo ja biorę, ale szkolenie albo gościa z agencji, który coś tam wie, który wygląda na OK i pokazał mi jakieś case study i inni też uważają go za eksperta, no to jest chyba najprostszy sposób, tylko również najdroższy, nie? Dlatego musisz sobie zestawić to, kogo zapraszasz na taki warsztat, z tym, właśnie z tym, do kogo mówisz, czy on ma potencjał sprzedażowy, no bo to, wiesz, to jest kwestia tak, hotel, obiad, bo była tam przerwa, lunch jakiś, to nie była tania impreza, nie? Pamiętaj, że też tego się nie liczy, ale przecież wypada ci jeden dzień sprzedażowy, nie? Dodatkowo ci ludzie nie zarabiają, znaczy nie latają, nie sprzedają.
Ale to lifetime value na usłudze SEO jest, wydaje mi się, wysokie, nie?
No, dlatego to funkcjonuje, tak, dlatego pewnie to cały czas działa, nie? Dlatego to gdzieś tam oni cały czas...
Powiedzmy, że, nie wiem, średni kontrakt, nie odnoszę się do twojego przypadku, ale wynosi, nie wiem, 4000 zł miesięcznie przez średnio 2 lata, to LTV 80 tysięcy wynosi, więc to jest...
Na przykład, tak?
Tak.
Myślę, że takie kontrakty też tam bywały. Natomiast zmierzam do tego, że odpowiednia miara narzędzi do odpowiednich klientów, nie? I teraz, czy MŚP zawsze pasowało, czy to był dobry kanał dla MŚP? Moim zdaniem dla SI, tak? Dla M nie, nie?
Okej.
No i to jest to, nie? To, żeby to dobrze zestawić, nie?
Jakbyś dzisiaj stanął przed zadaniem zbudowania działu sprzedaży w agencji SEO i miałbyś powielić ten, powiedzmy, sukces albo podejść do niego inaczej, to jakie miałbyś radę dla takiej osoby?
Wiecie co, znaczy... Boże... To chyba nie jest ten timing, no nie? To jest przespany moment, nie? Ja uważam, że to już tego się nie wraci, nie? To nie, się nie pojawi taka okazja drugi raz. To okno, żeby zbudować taką strukturę, było i się zamknęło, nie? Dlatego, że tak jak wam mówiłem, ci ludzie zostali przez lata wychowani w duchu SEO. Zresztą zobaczcie, co się stało. po tym całym okresie, z tego prawie tysięcznego pewnie, tam nie wiem ile osób było, nigdy nie wiedziałem do końca, ile tam jest sprzedawców, ale załóżmy, że tam kilkaset osób było w sprzedaży. Z tych wszystkich osób później, omen nomen, na koniec została jakaś część. Nie wiem, ile obecnie ten dział sprzedaży, ale na pewno nie jest tak duży jak na początku. Czemu? Dlatego, że część osób po prostu nigdy nie... Ja miałem takich sprzedawców, którzy nigdy nie zakumali tego. Nigdy. Nigdy. A świetnie sprzedawali książkę. Czyli do momentu, dopóki oni nie tą książkę potrafili sprzedawać, a książka działała, tak? I można było ją kupić, można było sprzedać tam produkt reklamowy, to oni funkcjonowali. Naturalnie po prostu było wypadali. To jest pierwsza rzecz. Pierwsza kategoria ludzi, który po prostu wypadła. Druga kategoria sprzedawców, którzy moim zdaniem też powypadali, to są osoby zaradne z duchem przedsiębiorczości i zrozumieli i sobie pomyśleli, Boże, dobra, wyedukowano mnie, mam klientów, mam bazę klientów, nie oszukujmy się, mają z nimi relacje zbudowane i mogę to SEO i te Google robić trochę sam, nie? No bo zobacz, co się wydarzyło. Był taki okres, gdzie Google, z czym ja cholernie walczyłem długo, z jednej strony Google chciało sprzedawać przez agencję, a trochę rozdysponowało różne kupony, nie?
No i oni stali, Partners, tak?
Tak, i oni stali tak, wiesz, tak okrakiem trochę. Z jednej strony dawali kupony, a z drugiej strony mówili, droga agencjo, my was kochamy, będziemy was wspierać, będzie program partnerski i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? No bo chcieli po prostu jak najszybciej zdobyć rynek, nie? I jakby nasycić go po prostu swoimi reklamami w digitalu. No i nie mogli zrezygnować ani z tego, ani z tego. W związku z tym robili jakieś imprezy dla firm, też wyjeżdżali z nimi czasami. No były różne takie zabiegi, które powodowały, że te firmy się z nimi lepiej, że tak powiem, komunikowały i wspólnie szli w jednym kierunku. I teraz zobacz, co się wydarzyło. Taki sprzedawca, będąc w takiej organizacji, mówi sobie, ale są drzwi, że ja mogę być takim małym partnerem Google'a.
No, wystarczyło 10 tysięcy złotych miesięcznie wydatków, tak?
Come on. Google Ads, no tak? Dokładnie. No to nie jest, kurde, coś, co jest mega barierą. Więc część tych osób, które stwierdziło, mogę sobie sam założyć firmę, po prostu odeszło i założyło swoją firmę. Czyli bardzo duża, nie wiem, może bardzo dużo to przesadzam, ale jakaś część tych sprzedawców z takim duchem przedsiębiorczości pozakładała agencję. Ponazywało je różnie. Czasem z przydrostkiem Google, czasem nie. Czasem zaczęło dzwonić do klientów, mówić, że są z Google'a. Bo mają certyfikat Google'a, już do takich absurdów tam dochodziło, nie? Ale tak było, nie? No i nagle się okazało, że wyszkoliłeś masę ludzi i ta masa ludzi, część z tobą została, a część poszła na rynek i stała się twoją konkurencją. I to był okres, kiedy bardzo, ale to bardzo rynek się rozdrobnił. No i my jesteśmy pokłosiem tego wszystkiego. Znaczy w ogóle dzisiaj polski rynek agencji pewnie trochę tak jest, nie? Że po prostu jest mnóstwo agencji, agencyjek, mniejszych, większych. Szczerze, jest mnóstwo osób, które jest dwie osoby i to jest agencja, nie?
Tak, albo nawet jedna. Tak.
Come on. I wiesz, nagle oni mają indywidualne podejście do klienta. No jasne, że mają, bo są jednoosobową agencją, nie? No i trudno z tym jakoś walczyć albo tutaj się obrażać na rynek, ale to się wydarzyło. To jest normalna ewolucja. Ja myślę, że jak Google wchodził na polski rynek, doskonale wiedział, co się wydarzy. Nie?
A myślisz, że on się skonsoliduje?
Kto, rynek?
Tak.
Wiesz co, mi się wydaje, że on na takim poziomie on się konsolidował. Były takie okresy, pamiętam, że jak jest ta poznańska firma, co została wykupiona?
Bauer Media kupowała?
Tak, Bauer chyba.
Kupowało kilka. Sunrise, Grupa Tens.
Dokładnie. Bauer miał taki
Artefakt. Tak. Ale oni wyszli chyba z kupowania agencji.
No właśnie. No, z jakiegoś powodu wyszli, nie? Ja osobiście uważam, że to nie jest przypadek, że już nie... myślę, że ten rynek już się mocno nie będzie jakoś tam mega konsolidował, nie?
Okay.
Dlaczego? Dlatego uważam, że on jest mega ciężko skalowalny dzisiaj. Dlaczego jest mega ciężko skalowalny? Bo już nie ma takiego... Nie ma takiego SEO, które można było robić, jak my to robiliśmy kiedyś starym, nie? No robiliśmy to masowo.
Maszynkę do SEO.
Maszynkę mieliśmy na samym. Zresztą też Jacek w tym uczestniczył.
Kuźnia, czy...
Pamiętasz Jacek? Tak naprawdę to był nas trzech. Jacek, Darek i ja. Nie? Znaczy,
Dream Team, tak.
No i właściwie to był cały dział SEO, można powiedzieć. Nie? Tam był ktoś tam jeszcze do pomocy, nie? Ale generalnie to wystarczyło i to zapierdzielało jak dzikie, nie? Dzisiaj wydaje mi się, że nie, da się.
Powiem ci, że dzisiaj na przykładzie gdzieś tam moich działalności, to jeden specjalista obsługuje od 5 do 8 klientów i to już 8 to jest dużo.
No, dokładnie. No.
A tych specjalistów też tak dużo nie kształci się. Więc...
Jest, mi się wydaje, że dużo. I Znaczy jest dużo, bo no, digital się zrobił złożony. Bardzo skomplikowany się zrobił. W moim odczuciu to są, wiesz, no, dzisiaj kiedyś rozmawialiśmy o tym, że okej, mamy tam linki sponsorowane i Google, nie? Dzisiaj masz sam Facebook, ile ma produktów reklamowych. Nie?
Tak, TikTok.
TikTok, nie? Wchodzi, nie? Za chwilę później. Pamiętam, był taki okres na content, w ogóle content, jaki to jest, wiesz, jaki jeden duży produkt, nie? Na kanwie tego wszystkiego wy powstaliście, nie? Trochę,
tak,
nie?
Tak, tak. Narzędzi martekowych, tak.
No, tego dużo jest, nie?
Cześć, przerwę ci tylko na chwilę. Tego podcastu słuchasz dzięki Senuto. Przemek w tym odcinku opowiada m.in. o znaczeniu SEO podczas budowania biznesu w internecie. Dzięki naszej analizie widoczności sprawdzisz konkurencję oraz odkryjesz niezagospodarowane nisze. Dla słuchaczy podcastu przygotowaliśmy specjalną ofertę na 30-dniowy okres próbny. Kliknij w link w opisie i przetestuj Senuto. A teraz wracamy do podcastu.
Dobra, super Przemek, to jest na pewno fajne doświadczenie i też cię trochę ukształtowało na przyszłość, więc tak. Przejdziemy trochę dalej w twojej karierze. Tak. I tu się jakby pojawia taki temat jak lewarowanie swoich umiejętności na swój biznes, bo te umiejętności SEO można zlewarować w różny sposób. Można tworzyć agencję, można być freelancerem, można pracować w agencji, tak. No ale można też w oparciu o tą wiedzę stworzyć biznes i taki biznes stworzyłeś. Stworzyłeś firmę, która nazywała się Lavito i oferowała...
No dobre pytanie, co oferował. Na początku nie wiedziałem, co oferuje, ale generalnie to był marketplace. Taki, to się nazywa SaaS-enabled marketplace, czyli to jest marketplace, który jest połączony z SaaS-em. Nie? A działało na takiej zasadzie, że daliśmy taką część SaaS-ową dla fryzjerów, kosmetyczek, wszystkich, którzy są w branży beauty. A z drugiej strony mówiliśmy, korzystajcie z tego, to wam ułatwi pracę i ułatwi wam pracę z stanami magazynowymi, z kalendarzem online, z zarządzaniem ludźmi. A jednocześnie mając to, byłem w stanie wyciągnąć over the top marketplace, który pozwalał na rezerwację do tych osób. I ja miałem bardzo zaktualizowane kalendarze. Generalnie zbudowaliśmy firmę, która... To jest firma, czy też projekt, który był oparty o tak zwany SaaS-enabled marketplace. Czyli taki marketplace, który jest wspierany SaaS-em. I po co ten SaaS w ogóle w tej historii? No ten SaaS był potrzebny do tego, żeby kosmetyczki, fryzjerzy mogli zarządzać swoim biznesem, zarządzać stanami magazynowymi, klientami oczywiście, pracownikami. I dzięki temu ja byłem w stanie powiedzieć, kiedy ten fryzjer jest dostępny. Albo pracownik tego fryzjera, tak? No i stałeś na dwóch nogach, czyli zarabia z jednej strony z subskrypcji, tak jak to Senuto zarabia na subskrypcji, no bo udostępniałeś jakiś soft, ale z drugiej strony, i tutaj jest najważniejsze, w momencie, gdy miałeś klienta, który stwierdził, tak, ja chcę więcej klientów. Chcę więcej nowych klientów. No bo to nie jest biznes, nie ukrywajmy się. Fryzjerzy, kosmetyczki to jest biznes oparty na powracających klientach. No ale ktoś, tak, tak, bo chodzisz do tego, który tam dobrze cię obstrzyże. Ale jeżeli on potrzebuje nowych, no to nie ma lepszego sposobu na pozyskanie nowych niż marketplace. Nie? I to było super, nie? Dlatego że mogliśmy pójść do klienta i powiedzieć, jeżeli miał potrzebę zarządzania, czyli zaszczędzeniem czasu i pieniędzy, to mówiliśmy, ok, SaaS. Pierwszy argument, nie? Ale w momencie, gdy on potrzebował nowych klientów, albo się otworzył taki biznes, to mówi, ja potrzebuję nowych klientów. Welcome. Nie? Welcome, okay. Zapraszamy. No i on płacił za tych nowych klientów. Za powracających nie. Za nowych tak. Czyli jakby wyeliminowaliśmy tą barierę, mówiąc, o, słuchaj, charge'ujemy cię za każdego klienta. Nie. Tylko za nowego. Więc rozpoznawaliśmy starego, charge'owaliśmy za nowego, a dodatkowo jeszcze w tle płacił. Jak mieliśmy taki stały dopływ klientów, przepraszam, stały dopływ revenue płynący ze SaaS-a. I teraz cały ten biznes model jest super, bo jakby są dwa te revenue streamy, ale ten lewy, czyli ten na lewej ręce, którą tutaj stukam, to jest marketplace. I ten marketplace wymagał wypozycjonowania, no bo na tamten okres tak naprawdę, żeby się zareklamować i znaleźć nowych klientów, no miałeś OLX-a, nie?
Jaki to możemy nadać?
2013-2014.
Okay.
Więc na tamten okres po prostu potrzebowałeś OLX-a, żeby po prostu się gdzieś tam pokazać, nie? No ale kto tam myślał o tym, żeby na OLX-ie szukać fryzjera, no, znaczy, albo manikurzystki? No może niektórzy szukali, ale generalnie no, nie był to jakiś taki super, taki intuicyjny pierwszy wybór, nie? No, jeżeli ktoś szukał, to raczej outdoor, nie? Chodził po ulicy i sobie tam szukał w ten sposób. Nawet w Google to nie było jakoś takie, powiedzmy, naturalne, żeby szukać, ale...
Bo każdy wiedział, gdzie jest fryzjer.
No, wiesz, to zasadniczo na każdej ulicy masz bank, tak, fryzjer, tak. Alkoholowy, nie? Tak. To takie trzy rzeczy, które są podstawą w tym kraju, nie? Ale zmierzam do tego, że w momencie, gdy stwierdziliśmy, że dołożymy ten komponent marketplace'owy, A właściwie on był jakby pierwszy w naszej myśli, no bo ja jak przyszedłem ze świata SEO, to sobie powiedziałem, o, najważniejsza potrzeba u fryzjerów to jest pośrednie marketplace'u. No nie, bardziej głupiego nie mogłem wymyśleć i powiedzieć. Okazało się, że najpierw trzeba w nich jakby tak... Ja to nazywam, że stać się systemem operacyjnym dla fryzjera, a jak będziesz systemem operacyjnym dla fryzjera, wtedy będziesz mógł sobie zarabiać na tym marketplace'ie. I omen nomen tak się wydarzyło. No i teraz ten marketplace, który budowaliśmy, musieliśmy mega, ale to mega zaadoptować do takich realiów tego SEO. A to był taki okres w Polsce, słuchajcie, jak zaczynaliśmy, że ponad 70% całego trafiku wciąż było z desktopu, znaczy z komputerów stacjonarnych. Ja zaczynaliśmy to w 2013. Ja widziałem, jak...
Ale już wtedy mówiono, że to już jest rok mobile, tak?
Tak, oczywiście, to był rok mobile, wideo i wszystkiego, nie? Ale generalnie zmierzam do tego, że widziałem, że to jeszcze nie jest ten moment, wiedziałem, że on przyjdzie i wiedziałem, że będziemy potrzebować aplikacji natywnych, wiedziałem, że ta strona musi być responsywna, szybka i tam, żeby te zdjęcia się cache'owały, wyświetlało się to mega super przyjaźnie i tak dalej. Ale wiedziałem, że to jeszcze nie jest ten moment. Nie? Na pewno w Polsce, bo za granicą już ten mobile śmigał. No i widząc to, stwierdziliśmy, że najpierw wypozycjonujemy się w tym desktopie, no bo tam 70% ruchu. No i udało się, nie? No, do takiego stopnia to się udało, że my na słowo fryzjer wyskakiwaliśmy autentycznie pierwsi w Polsce. Nie?
Plus każde miasto, tak?
Plus każde miasto, plus każdą usługę. Naprawdę zrobiliśmy super taką jump, nie?
Jaki to trafik był?
Wiesz co, to był trafik, i to jest ciekawe, nie? Bo wszyscy sobie wyobrażają, że tego jest kosmicznie dużo, ale to razem mieliśmy jakieś 700 tysięcy, nie? Uników, no nie? I to, ale to już był top topów, naprawdę. No, oczywiście tam, gdzie były usługi takie bardzo wymyślne, typu, nie wiem, botox, albo takie tematy związane z jakimiś drogimi zabiegami kosmetycznymi, no to nie było tak łatwo się przebić, to przyszło z czasem dopiero. Ale takie rzeczy jak manicure, fryzjer, to były frazy, które, no come on, ktoś się pozycjonuje na słowo fryzjer, nie? Znaczy, poza Olixem, który
pojedynczego fryzjera nie stać, tak?
Dokładnie, to było właśnie, to było cudo, nie? Że my wiedzieliśmy tak, że pojedynczych graczy nie będzie stać, więc to jest luka. Widzieliśmy, że w tą lukę relatywnie szybko wejdziemy, tylko trzeba zrobić to dobrze, nie? Czyli generalnie rynek wyglądał tak. SEO, w ogóle rynek SEO, fryzjerów, kosmetyczek nie istniał. To po prostu no, nikt tam, żebyś też miał świadomość, taka kosmetyczka no, nie zarabiała kroci, ona zarabiała tam powiedzmy sobie, nie wiem, kilka tysięcy, jak naprawdę dużo robiła tych usług. Powiedzmy sobie tak, żeby zrobić paznokcie na tamten czas, to jakieś takie 100-150 zł, w zależności co tam było robione, no to no ile tych klientów musisz zrobić, żeby zarobić kupę siano, nie? Więc, a jeszcze ona była one person taka company, nie? Czyli tak generalnie no nie było ich stać na żadne SEO i żadne działania marketingowe, nie oszukujmy się. Nie? Więc my byliśmy dla nich idealnym rozwiązaniem, dlatego że zintegrowaliśmy ich wszystkich na jednej platformie. To spowodowało, że na tej masie Google powiedział, ok, masz dobrze skategoryzowany serwis, jest on wertykalnie, głęboko wszedłeś, zapraszamy na topy. I taki był cel, taka była strategia i faktycznie to zadziałało. I w kategorii tam fryzjer, kosmetyczka, różnych rzeczy takich zabiegowych, plus dzielnice, plus miasta, to wszystko nam zaczęło tam konwertować, ślicznie działać. Omen nomen, powiem ci, że z perspektywy czasu uważam, że to był dobry moment, żeby to zrobić, dlatego że jakby zbudowaliśmy na tym przewagę swoją konkurencyjną i na tamten okres ci klienci, którzy mieli w nosie SaaS i mówili, że mają kalendarz papierowy, bo to była największa obiekcja, z jaką walczyliśmy. Ja mam kalendarz papierowy, nie będę zmieniał swoich przyzwyczajeń. Nie? No to musieliśmy użyć, ale my jesteśmy pierwsi w Google. Mhm. A to już było po ClickSense i oni doskonale wiedzieli, co to jest Google. Okay. Nie? Nikt im tego nie sprzedawał, no bo ich nie było stać nawet na pakiety za kilkaset złotych takiego SEO. Nie czuli tej wartości. Więc jak ja przychodziłem do nich, mówiłem, sam się wypozycjonujesz, bo zobacz, wypozycjonuje się serwis, który będzie miał twoją wizytówkę z możliwością rezerwacji i nagle oni mówią, okej, to jest produkt dla mnie, za kilkaset złotych, tam sto parę złotych, nie.
Taki pekat na sterydach swego czasu.
Dokładnie coś takiego, tylko że wiesz, w bardzo zawężonej kategorii, nie. No i my tam sobie wyliczyliśmy, tam, że ten biznes tak mniej więcej 100 tysięcy biznesów, chcemy penetrację na poziomie 10% i z Marcinem, moim wspólnikiem, który był omen nomen dyrektorem sprzedaży w PKC, no to jakby on przejął, ja wziął tą schezę związaną z dotarciem do klientów, a ja zająłem się, że tak powiem, SEO, no bo już po tym, co przeżyłem z Darkiem, wiedząc, co Google potrafi, co tu można wyciągnąć, zbudowaliśmy, że tak powiem, tą część technologiczną. Jeszcze z kolegą, który też był CTO naszym, który wcześniej też pracował u Dara w SEO.
Okej, ale głównie jakby to SEO wam wystrzeliło na czym? Na tej strukturze serwisu, na linkach, jak to robiliście?
Na tamten czas? Na dwóch rzeczach. To jest bardzo dobre pytanie, bo na samej strukturze nie było tak wesoło. Coś tam podskoczyło, ale na pewno nie potrafiliśmy znaleźć takich bardzo takich generycznych słów. Fryzjer, kosmetyczka, manicure, w ogóle nie było szans, nie? Tam cały czas było ciężko się dostać. Natomiast to, co zadziałało, taki mieliśmy sprytny, przebiegły plan, to jest proces boardingu naszych klientów. I ten proces boardingu polegał, oprócz tego, że szkoliliśmy ich z tego, żeby sobie korzystali z kalendarza, że można zrobić tutaj w tym sensie to, tamto, nie? Kilka super rzeczy, to mówiliśmy im jedną rzecz. I to był super zabieg, który zadziałał. Mówiliśmy tak, skoro chce pani więcej klientów, pani chce więcej klientów, no to pewnie ma pani tego świadomość, że klienci szukają panią również po godzinach zamknięcia lokalu. Tak? Czyli po godzinie 20, 19, kiedy nie byli. No ale jak panią mają znaleźć? No muszą wpisać do Google. A jak pani się nie wyświetli? A ma pani stronę? No mam. No to my im proponowaliśmy, to czemu nie umieścić linku do profilu w Lawito?
Okej.
No i pozyskaliśmy mnóstwo zajebistych linków z Good Neighborhood. No po prostu to nas tak wystrzeliło, że to kosmos, nie? Okay. I to była taka przewaga, te linki były niezdejmowane, były, wiesz, no, każda strona gdzie indziej stała, każda strona z innej domeny, każda strona w temacie. No chyba nie można sobie było nic lepszego zażyczyć.
Przypomniały te reklamy, wymyślił jeden prosty trik.
Tak.
Konkurencja go nienawidzi.
Tak, dokładnie tak. Naprawdę, to była taka rzecz, która nas po prostu tak pociągnęło to wszystko. I to w dużej mierze spowodowało, że ktokolwiek chciał na ten rynek wejść, no to niestety zderzał się z Lawito, nie? Cały czas byliśmy tam i wysoko. Myśmy dosyć dużą i ciężką konkurencję. Nawet pamiętam, że z zagranicy ludzie chcieli wchodzić aż do Polski, bo to w którymś momencie ktoś zakumał, że okej, ten biznes model działa, nie? Ktoś stwierdził, kurde, to ma sens, nie? No
teraz tych serwisów wertykalnych jest bardzo dużo.
No właśnie.
Dobry mechanik, Books i znany lekarz. No, mógł wymieniać tu minimum 10. Znaczy, posprzątamy.pl.
Tak, tego jest cholera dużo, nie? Bardzo dużo. Bardzo, bardzo dużo. I każdy zrozumiał, że w sumie nie każda branża się do tego nadaje, że była jasność, nie? Ale każdy zrozumiał w dużej mierze, że kurde, to tak powinno działać, nie? Znaczy to tak powinniśmy móc mieć możliwość umówienia się do...
Ale to ty byłeś w zasadzie przed rynkiem, bo teraz jest taki ogromny rynek na takie usługi.
No ale te startupy tylko wybuchają, wiesz, jak to działa, nie? Wybuchasz, tak. gdy wszyscy się z ciebie śmieją, nie? Śmieją się z pomysłu i mówią, nie no, waliło cię, no come on, kto to będzie robił, nie? A później z każdym rokiem, wiesz, później cię nienawidzą, bo już jesteś tam, a później z tobą walczą, nie?
No tak. A jak długo wam w ogóle zajęło takie od uruchomienia biznesu do powiedzmy miejsca, sprzedaży? W którym tych 700 tysięcy użytkowników
mieści? Wiesz co, my to zrobiliśmy? O nie, to 700 tysięcy, właściwie 3-4 lata, nie? Można powiedzieć. Nie?
Okay.
Czyli niezbyt długo. Znaczy, my w drugim, mniej więcej w pierwszym roku zrobiliśmy właściwie content, strategię. Do tej pory będę pamiętał, Boże, jak siedzieliśmy z moim wspólnikiem i musieliśmy wpisać tam tysiące takich miejsc, gdzie te fryzjerów kosmetyczek. I pamiętam, że mieliśmy tak system zbudowany, że musieliśmy te współrzędne z Google skopiować i wkleić tam. Nie? I siedzieliśmy chyba z dwie doby i się ścigaliśmy, kto ile wrzuci, ale to była jaka to była głupia robota.
Chinese work.
O człowieku, ale udało się, zrobiliśmy to. Wiesz, bo na tamten moment to się człowiek łapał wszystkiego. Nie? Pamiętam, że jeszcze z takich tematów, na przykład linkowania, nie? To oprócz tego, że no byliśmy super, bo z dobrych miejsc mieliśmy te linki, to pamiętam, że jeszcze przed tym, jak próbowałem znaleźć linki, to sobie wymyśliłem tak, dobra, kto mnie lubi na tyle, albo gdzie byłem, żeby ktoś mógł umieścić mojego linka, żeby się pochwalić, że ktoś tam mnie zna, że ja robię teraz Lawito, nie? I na przykład, nie wiem, dotarłem do jakiegoś dziekanatu na SGH-u, tam po prostu powiedziałem, że jestem ich absolwentem i że wypalił mi taki biznes, zrobiłem taką dużą rundę finansowania i że fajnie było, żeby mogli się pochwalić tym, że ich tam powiedzmy absolwent zbuduje taką firmę, jest ona innowacyjna, bla, bla, bla i byłoby fajnie, jakby umieścili tego linka. I miałem linka ze SGH-u, nie?
To też dobry.
Zajebiste. Dobra, jak sobie tak pomyślisz, kto mógłby się cieszyć z tego, że tobie wyszło, nie? No tak sobie myślisz, to jest
tak, uczelnie lubią się chwalić,
bo mają absolwenta. Tak. A wiesz, to jest dobra, wiesz, masz jeszcze ze SGH-u, tam jest, wiesz, dobra domena. Super, nie?
I okej, no to potem zbudowałeś te 700 tysięcy użytkowników, a puenta jest taka, że udało wam się sprzedać ten biznes, tak?
No bo tak.
Kolejnym z takich firm, które chciały wejść na rynek, było Booksy. To Booksy na pewno każdy zna.
Tak. Booksy miało inną strategię. Booksy w ogóle, ich strategia polega na tym, że oni wyszli jeszcze wcześniej przed rynek, powiedzieli, ludzie będą się umawiać i rezerwować wizyty przez apkę. No to na tamten moment w Polsce No, no nie, dzięki. To jeszcze było za wcześnie, mega za wcześnie. No i Stefan zrobił super zabieg, bardzo mądry. Po prostu powiedział, dobra, to przenoszę firmę do Stanów. I tam będę ją rozwijał. Tam mi zagra, to wtedy wrócę. No i faktycznie tak było. Jak mu tam zagrało, to wrócił do Polski i mówi tak, panowie, albo się kopiemy, albo się dogadujemy, nie? No i mówię, no sens, pogadajmy, nie? I a jeszcze pamiętam, że była jeszcze jedna firma, która też wyszła tylko z SaaS-a, no bo można powiedzieć, że było tak, że Booksy postawiło na mobile, ale musieli sensownie wyszli z Polski, bo tak strategia mówiła pewnie im, że lepiej zacząć tam mobile i wrócić ewentualnie do Polski, jak mobile w Polsce zostanie, będzie bardziej powszechny. Była druga firma, to się nazywa Versum i tam chłopaki zrobili też super robotę, bo zbudowali SaaS-a do obsługi, ale nie byli w tym mainstreamie, zrobili SaaS-a do obsługi, a tego SaaS-a używały no, większe albo bardziej znane salony, nie? Więc, no bo kto to kupował? No, nie było to powszechnie, że każdy musi używać, to było ciężkie, nie? Ale mieli dużo klientów, bardzo dużo klientów, ale mieli SaaS-a. A my wyszliśmy, mówimy, a my zrobimy marketplace. No i my zrobiliśmy marketplace, który się wypozycjonowaliśmy, tak? I generowaliśmy, i tak nas postrzegano, że my generujemy nowy biznes, ci mają SaaS-a, a Stefan wrócił i mówi, a ja mam mobile'a, nie? I nie wiem, jak sobie, tak sobie, jak to, dzisiaj to wygląda, ten rynek, to Stefan kupił nas, a później tego SaaS-a, nie?
Versum też kupi, tak?
Kupi. Okay, i teraz tak naprawdę jest monopolistą na tym rynku. Najlepiej z tego właściwie ta strategia zagrała. I generalnie tak, wziął fajny marketplace, który wchłonął, przekierował na Booksy.com i tak dalej. Mm-hmm. I jakby kupił sobie trafik, mm-hmm. a z drugiej strony później...
Ta migracja się udała w 100%?
Ona nigdy w 100% nie wychodzi. Natomiast okay. udała się w dużej większości. No bo duża część klientów po prostu, wiesz, po prostu uznała z jakiegoś powodu, że na tamten moment, no to one zostają w Versum, nie? Na przykład, nie? Tam automatycznie nazywa ta firma Versum, nie? Albo na przykład nie będą w ogóle z niczego korzystać, ale, albo na przykład, że biznes zamykają, więc to nigdy ci stary nie wyjdzie w 100%, ale w dużej mierze wyszło, nie?
No tak, jeszcze COVID ich mocno pchnął.
Tuż przed COVID-em my już rozstaliśmy się z Booksy, całą, że tak powiem, infrastrukturę, ludzi, dział sprzedaży, klientów, wszystko już zostało wchłonięte, tak sensownie, bo to migracja też jest czasochłonna, ona zajmuje chwilę, nie? To nie jest tak, że po prostu pyk i się przełączasz, nie? Więc to zajęło chwilę, natomiast jak to się wydarzyło, to pojawił się COVID. No i COVID był trudny. Z tego, co mi wiadomo, był trudny dla tej branży. No wiele po prostu firm poupadało, a druga część, nawet jak była, to nie mieli z czego zapłacić, nie? Więc tam był problem, nie?
Czyli jak ja to przepatrzę na swoją karierę, no to w zasadzie wyjąłeś to, co było najlepsze w CS Group, czyli sprzedaż, to ci pchnęło ten SaaS.
Tak.
No i jakby zlewarowałeś swoją wiedzę SEO na biznes.
Które dzisiaj, powiem ci tak z perspektywy czasu, ona jest bardziej... generalna, taka na takim dużym poziomie, wiem jak to działa i tak dalej, ale już nie jestem jakby, to spowodowało, że jakby wyszedłem z technikali. Mhm. Czyli jak dzisiaj byś ze mną siadł i nie wiem, zaczął ze mną rozmawiać o tym, nie wiem, jak to zrobić, żeby to działało tak 100%, albo jak ten content napisać. No okej, ja generalnie wiem jak, nie? Ale musiałbym się posiłkować specjalistami. Więc to też pokazuje, zobacz, jaka jest ewolucja. Znaczy, jak ludzie, którzy zaczynali kiedyś, no po prostu muszą się rozwijać, bo inaczej albo idziesz specjalistą, nie? Stajesz się wertykalnym mega specjalistą po prostu w jakiejś dziedzinie i zajebiście znasz się na tym SEO, ale naprawdę siedzisz w tym, no, nie? Korzystasz z tych narzędzi twojego, tam powiedzmy z innych. I wiesz, co mówisz, ale cały czas się edukujesz. No doper, nie? Cały czas się edukujesz. I masz tam swoich tam jakieś... Ja zawsze mówię, że to jest jakiś tam pułap, bo możesz sobie tam wskoczyć na zarobki, powiedzmy, rzędu jakieś tam, no dużo powyżej średniej, nie?
I wszystko kilka razy średnie.
Kilka razy średnie, nie? To jest super, nie? Ale do tego trzeba mieć odpowiednie kompetencje i charakter. Na przykład ja kompletnie się tego nie nadaję. Ja nie jestem... jestem osobą mało sumienną, czyli mało dokładny. Lepiej mi wychodzi gadanie niż czasami robienie, niestety. Więc wiesz, po prostu jak zrozumiałem, w czym jestem dobry i złapałem to SEO, to je wykorzystałem tak, ale jakby zaadoptowałem je do swojej osoby i charakteru, nie? Ja wiedziałem, że ja nigdy nie będę super specjalistą, bo się po prostu nie nadaje się do tego, nie? I stwierdziłem, no dobra, jak nie jestem specjalistą, to gdzie mogę skeszować to, co wiem, nie? Na temat SEO. No możesz, zbudując firmę. No to zbuduj firmę, która opiera się o SEO, jest to duża część integralna tego biznesu. Ja stwierdziłem, że to ma sens. Znaczy wcześniej też to robiłem moment, bo w ClickSense to jest trochę tak, jakby, żebyście mieli też świadomość, że Daro, tak naprawdę wszystko, co związane było z technikaliami, jak to działało, dzięki Bogu działało i wszystko zbanglało, to jest zasługa mojego brata, nie? Po prostu, gdyby nie on, to w ogóle to by nie działało, nie? Żeby była jasność, tak? Ja byłem jakby, sklejałem to wszystko. Byłem takim...
Generalistą,
a on był takim praktykiem, codziennie przychodził do roboty i dbał o to, żeby to działało, nie? Z Jackiem moment, którego też porozmawiałem.
Ale wydaje mi się, że w ogóle SEO jest tak ciekawym miejscem do rozwoju, bo masz to SEO, ale rozumiesz też cały marketing, rozumiesz też web design, rozumiesz też trochę programowanie i tak dalej, więc to jest dobra baza do tego, żeby taki biznes postawić, bo,
tak,
bo
tak.
Musisz współpracować z web designerami, z UX designerami, z, nie wiem, z copywriterami, tak. Więc w zasadzie wszystko, co potrzebujesz do odpalania takiego marketplace'u, to masz, tak. masz jakby dostęp do
hostu. Ja myślę, że jest mnóstwo miejsca dla ludzi, którzy nie program... Znaczy, to jest trochę tak, że moim zdaniem SEO to jest jest szeroko rozumiane. Możesz być na przykład programistą, który po prostu tak to potrafi zbudować serwis, który jest pod SEO, nie? Że powiedzmy, nie wiem, wie, że jak buduje, to musi być struktura linków, chociażby jakaś sensowna kategoryzacja odpowiednia, więc to się zupełnie inaczej buduje serwis. To weźmie technologię, która odpowiednio jest do tego przygotowana, żeby to SEO łyknąć, nie? Więc jak jesteś programistą, to nie znaczy, że nie możesz być w SEO, nie? Moim zdaniem klucz to jest zrozumienie, jakie masz silne strony i nie rozwijać słabych albo nie podnosić słabych do poziomu średnich, tylko po prostu rozwijać mocne strony, nie? Skoro ja wiedziałem, że jestem gadaczem, wizjonerem, załóżmy sobie i takim, nie wiem, mam jakieś mocniejsze, takie miękkie kompetencje, a SEO było fajne i to był fajny moment, żeby na nim, no umówmy się, zarobić, no to wybrałem tą ścieżkę, nie? Mhm. Jakbym był, powiedzmy sobie, takim trochę bardziej twardogłowym, to bym powiedział, dobra, idę do agencji, założę dział SEO i tam będę zarządzał ludźmi. A ty wybrałeś jeszcze inną ścieżkę. Ty na przykład wybrałeś ścieżkę, okej, mam dużo wiedzy, jak to działa...
Domenowej.
Tak, dokładnie. Więc tworzę software, który mi po prostu wyciągnie dane i będę te dane sprzedawał, nie? Twoja ścieżka jeszcze jest inna, nie? To w sumie tak samo na SEO zarabiasz, nie?
Ale pokazuje to, ile tych ścieżek jest w zasadzie.
To jest
fajne, więc naprawdę. Nie musicie się ograniczać, możecie naprawdę w różnych kierunkach iść. I teraz jakby próbujesz powtórzyć to samo, co z Lawito, tak?
Znaczy, tak?
Może nie to samo, ale...
Nie to samo. Powiem wam, że trochę tak jest. Jak zbudujesz coś i sprzedasz, no to masz trochę czasu, nie? I zaczynasz alokować swoje środki, które zarobiłeś, nie? I my zaczęliśmy z Marcinem alokować środki w nieruchomości, bo wydawało nam się, że to jest taki dobry sposób zarabiania pieniędzy. On jest okej. Dzisiaj już mniej niż kiedyś. My mieliśmy to szczęście, że jeszcze sobie gdzieś tam te nieruchomości kupowaliśmy w zupełnie innej, po innych stawkach, że tak powiem, per metr, no nie? Mhm. Więc to, ale dzisiaj to już, i to jest okazało się też biznesem.
Ale teraz też wyceny startupów są też o rząd wielkości wyższe, więc
to też prawda.
Ciekawe, czy też prawda. Szybciej urosły startupy, czy szybciej nieruchomości.
Nie mam żadnego pojęcia. Nie wiem, ja wiem na pewno jedno, że nieruchomości też nie są skalowalne, to już zrozumiałem. To tak wygląda, tylko fajnie, że kupię sobie mieszkanie, wynajmę i będę zarabiał kupę siana biernie.
To jest kolejna rzecz, o której musisz myśleć. Ktoś ci zniszczy, ktoś ci jakby nie zapłaci, to obciążenie dla głowy jest.
Proces jest duży. Znaczy proces wynajmu w ogóle takich mieszkań, jak się trochę w tym pobędzie, i to mieszkań czy pokoi, to jest złożony proces. I generalnie branża nieruchomości jest tak niezdigitalizowana, jak mało co na tym świecie. Nie? Po prostu jest jak to nieruchomości. Nie rusza się. W ogóle się nie rusza. Ona od wielu, wielu lat funkcjonuje na takiej samej zasadzie. Różnica, jaka największa chyba rewolucja, jaka zaszła w tej branży, to ta, która spowodowała, że nie daje się reklam wynajmu w gazecie papierowej, tylko się wrzuca na OLX-a. Taka jest prawda. Gumtree, OLX, jakieś takie serwisy, które są...
A swoją drogą Gumtree chyba dzisiaj poinformowała, że się zamyka.
No to mamy już odpowiedź, nie? To już tak daleko poszło, nie? Że zostaje taki sobie OLX. No i zmierzam do tego, że tam niewiele jest rewolucji takiej technologicznej, nie? I w momencie, gdy kupiliśmy te mieszkania, dodatkowo jeszcze na to nałożył się COVID, który przyszedł i spowodował kryzys w branży wynajmu, stwierdziliśmy, kurde, no, a nam się nudziło, więc stwierdziliśmy, kurde, no, trzeba coś z tym zrobić, nie? Co, ułatwimy sobie życie, nie? No i wymyśliliśmy sobie taki sposób na ułatwienie życia, że a już wiedziałem, że nie należy, że tak powiem, od razu, wiesz, inwestować ogromnych środków, żeby coś budować, bo to jak zresztą wiesz, startup się buduje iteracyjnie, nie? Dwa pomysły, z czego jeden jest do bani, dwa kroki do przodu, jeden do tyłu i tak idziesz takim zygzakiem. No i sobie stwierdziliśmy, no dobra, no to zobaczmy, czy się da zrewolucjonizować ten rynek na poziomie naszych pokoi, mieszkań, które posiadamy. No i stwierdziłem, że nic nie buduję jeszcze na tamtym etapie, tylko mówię, dobra, formularz online, który będzie rezerwacyjny i zobaczymy, czy ktoś w taki sposób będę mógł wynająć komuś mieszkanie, ja akurat pokoje, na dłuższy okres, bez pokazywania, bo był COVID, nie chciałem pokazywać ze względów tam powiedzmy COVID-owych, bo wtedy jeszcze przejmowałem się bardziej niż dzisiaj, nie ma co się oszukiwać, ale takie było. nie chciałem pokazywać tych mieszkań per person, więc wymyśliłem, że zrobię to zdalnie, więc złożyłem sobie taką wizytówkę, gdzie były zdjęcia, nagrałem wideo, jak to mieszkanie wygląda, rzuciłem pokoje i osoba mogła sobie wynająć. No i drugie pytanie, no i później jak już zgadzała się, że tak, no to założyłem sobie proces, gdzie tam wysyłałem jej umowę, ona tą umowę czytała, później jak umowę przeczytała, no to chciałem, żeby ją podpisała, zeskanowała, później mi odesłała pieniądze, zaliczkę i tak dalej. I teraz sobie później pomyślałem, dobra, cały proces mam zdalnie, ale jest nieskalowalny. Ale dało się, nie? I sobie pomyślałem, aha, to potem aha moment, mówię, czyli się da. Tak? Mhm. No to jeżeli się da, to dlaczego tego nie zautomatyzować? Dlaczego ja muszę to robić? Dlaczego ja muszę robić zdjęcia tej umowie? Dlaczego nie możemy tego podpisać podpisem elektronicznym? Dlaczego ja nie mogę tego wynająć? Dlaczego ja nie mogę, że ktoś zapłacić przez bramkę płatniczą? Dlaczego ja tych pieniędzy nie mogę dostać od razu? Dlaczego tylko muszę czekać, aż bank mi przeleje na drugi dzień, a w weekend muszę czekać przez cały poniedziałek? Dlaczego ja na przykład muszę ten czynsz zbierać w taki sposób, a czekać na przelew, ten przelew mi się pojawi, ja nie wiem, czy się polewa, muszę siąść z komputera, zalogować się do banku, zobaczyć, czy pieniądze wpłynęły. Czemu? I to mnie wszystko wkurzało. Jak mnie wkurzało, to powiedziałem, dobra, to zmieńmy to, nie? I zaczęliśmy to zmieniać. No i zbudowaliśmy, że tak powiem, sobie pierwszą wersję serwisu, na którym...
Serwis się nazywa Rezuro.
Rezuro.com, tak. Pierwszą wersję serwisu, gdzie sobie umieściliśmy nasze pokoje i mieszkania i zaczęliśmy je w ten sposób wynajmować. I dokładaliśmy kolejne funkcjonalności, nie? I wylądowaliśmy w sumie na takim etapie, że już mamy produkt, który generalnie są pokoje, wynajmujemy je, przez nas idą i pierwsze czynsze, i kolejne czynsze. Czyli my już dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że przez nas idą setki tysięcy złotych z tego po prostu czynsz ludzi, którzy nam zaufali i płacą nam. No i dodaliśmy mnóstwo takich udogodnień, na przykład pozwalamy ludziom brać pożyczki, jeżeli nie mają na mieszkania, a później oni je spłacają, ale gospodarz jest happy, bo pieniądze ma na koncie, nie? Albo jeżeli ktoś chce zapłacić kartą, to może zapłacić kartą, jak gospodarz tego wymaga, no to może poprosić najemcę, aby podpiął kartę, tak jak w twoim systemie, żeby po prostu płacić kartą co miesiąc, co tydzień za po prostu mieszkanie, dzięki temu gospodarz ma pieniądze na czas, a jak nie ma, bo na karcie niczego nie ma, no to my informujemy go i wtedy on może zacząć działać, a nie kapnie się dopiero 15 dni po tym, jak sobie przypomni, że nie ma zapłacone. No bo jak masz bardzo dużo tych mieszkań, no to w którymś momencie tam pokoi, no to się to już wiesz, to się gubi, nie?
Czyli narzędzia dla, powiedzmy, właścicieli też dostarczać, tak?
Tak, właściwie to się przerobiło bardziej. I znowu, to jest bardzo ciekawe, i znowu to coś się czegoś... Znowu wyszedłem od marketplace'u, no bo tam najlepiej się czułem i stwierdziłem, że... Bo w czasach COVID-u tak było, że w czasach COVID-u po prostu nie można było znaleźć najemcy. Po prostu mega. No więc stwierdziliśmy, że zbudujemy taki serwis, na którym będzie można nie tyle co wynająć na miesiąc, tylko na krótsze okresy.
Tak, gdzieś czytałem, że mówią o was polski Airbnb.
Tak, no to jest przesada oczywiście, bo to ani skala ta, ani nie idea do końca ta sama. My też spiwotowaliśmy, znaczy zrozumieliśmy, to jest bardzo ciekawe, że budując ten marketplace, zrozumieliśmy, że znowu on nie jest kluczowy. Znaczy to nie jest biznes, dlatego że mieszkanie nie wynajmuje się co tydzień, co dwa tygodnie. Mieszkanie się generalnie, czy też pokój wynajmuje się, na przykład pokój średnio wynajmuje się 2,5 razy w roku, nie? Mieszkanie wynajmuje się tak 0,7 razy w roku, tak w zależności, na skali mówię, nie? Czyli można uznać, że raz w roku. I te umowy są na rok i więcej. Więc generalnie to nie jest typowy biznes search, czyli ktoś wpisuje i szuka mieszkania na wynajem, nie? Czyli jakby to komponent marketplace'owy jest ważny, long term, znowu, ale musiałem dobudować te fragmenty związane z takim, znowu chcę być systemem operacyjnym. Ja znowu chcę być systemem operacyjnym dla firm zarządzających najmem, no nie? I chcę im powiedzieć po prostu, słuchajcie, mam zajebiste narzędzie do tego, żeby usprawnić wam robotę. Pilnować najmu, zbierać czynsz, dzielić ten czynsz, wysyłać go gdzie trzeba, zbierać go od kogo trzeba i tak dalej, tak? Dać wam możliwość podpisania umowy elektronicznej. Wszystko, co zaoszczędzi im czas i pieniądze. Tak naprawdę, nie? No bo żeby oni się mogli skalować, oni mają problem ze skalowaniem.
A ten sukces cały będziecie chcieli powielić?
Tak.
Który w Lavi to był?
No, on właściwie już dzisiaj zrobiliśmy sobie audyt. Wstępnie taki bardziej strategiczny, o jakie frazy walczymy. Też jest bardzo ciekawe, bo znowu widzimy, że jest jakaś grupa fraz, to jest po prostu niezagospodarowana, no bo bez jaj, no, nikt nie będzie pozycjonował się w SEO, jeżeli ma jedno mieszkanie albo pokój do wynajęcia. Tak to nie działa. Natomiast co innego jest być właśnie na takim serwisie, nie? I to jest nasz plan. I pewnie znowu się uda, tak? Jeżeli przetrwamy, bo też, znaczy, jeżeli przetrwamy w sensie takim, że będziemy widzieli, że inwestorzy w nas wierzą i mówią, okej, to ma sens. Przepływa przez was dużo czynszy. Robi to dużą masę. Ma to swoją przyszłość. W sensie takim Polski i całego globala, czyli też Europy, czy też świata. No to panowie, to jedziemy, tak? Zapraszamy, nie? Czyli odpowiednie dadzą środki na to, żebyśmy po prostu ten rynek podbili. Moim celem jest dowiezienie odpowiedniej trakcji, żeby ktoś uwierzył, nie? Po prostu tak samo jak ja w to wierzę, nie? Czyli jeżeli ktoś zobaczy, o Jezu, coraz więcej osób płaci czynsz przez Resuro, z jakiegoś powodu to robią. Mm-hmm. To są, żebyście mieli świadomość, to są często kwoty kilku tysięcy złotych za mieszkanie. Idzie przez nas serwis, czy ktoś nam ufa, że kilka tysięcy złotych za chwilę do niego dotrze, albo już jest przekazywane, rozdzielane, coś z tym się dzieje, wiesz, to jest kupę siana, nie?
No tak.
To nie są pieniądze takie, jak były za usługę manicure 100 zł, nie? No absolutnie nie. To są duże, duże pieniądze, dlatego zrobiliśmy integrację z poważnym bankiem w Polsce. Zbudowaliśmy system do subkont, czyli generalnie mamy możliwość dzielenia tych kont, zbierania tych kont.
Przez open banking, tak?
Tak, open banking, ale tutaj też jest duża integracja z samym bankiem, nie? Z ich bramkami. No to jest mega. Tak, ja mam wrażenie, że z takiego czystego marketplace'u staliśmy się taką fintechową, coraz bardziej się robimy spółką. Ja się tego nie spodziewałem, ale trochę tak jest. I to będzie śmieszne, bo to chyba nawet będzie coś takiego, że to będzie SaaS, fintech i marketplace jednocześnie. Mhm. Czyli jak kiedyś był tylko marketplace i powiedzmy sobie i SaaS. Tak teraz ten komponent fintechowy dodaliśmy. Okay. Oczywiście to jest złożone.
Nie ma nudy.
No nie ma nudy. To jest trudniejsze, dłuższe i bardziej skomplikowane, no ale trzeba coś w życiu robić, nie?
No tak. Powiedz mi, bo pewnie dużo osób, wiesz, ma podobny skillset do twojego, ale nie ma zdolności do znaleźć jakiejś niszy. Mhm. Tutaj akurat Resuro wynikło z twoich, powiedzmy, osobistych doświadczeń, ale wcześniej Lavito, jak to trafiłeś?
No to...
Masz jakiś framework do wybierania tych nisz? Bo to
wiesz,
to jest.
Co? Powiem ci tak, że jeżeli chodzi o Lavito, to faktycznie był... Trochę przez moją wtedy dziewczynę, obecną żonę, miałem zawsze problem, że żeby się umówić do tego fryzjera, to zawsze to dzwonienie mnie wkurzało. Mega mnie wkurzało. Nie chciało mi się, nie? Zawsze z tym miałem jakiś problem. Nie wiem, o co chodzi, nie wiem. Czy to było spowodowane tym, że jestem leniwy? Nie wiem. Dzisiaj mam apkę Booksy, nie? Bo mam, bo czemu miałbym nie mieć, bo trochę to jest takie, jakby jestem częścią tej apki. No i po prostu pyk, klik, jestem, nie? Klik, umówiony, nie? Ja tam nie płacę, oczywiście płacę na miejscu, ale mimo wszystko klik i jestem.
Z tego czasu chyba Stefan też założył iTaxi i też się z niego śmiali, czy kto będzie taksówkę przez aplikację zamawiał, nie?
To jest ten sam case, nie?
A teraz ja mam taki opór, żeby zadzwonić po taksówkę, że zrobię wszystko, żeby tego nie zrobić.
Tak. To jest ciekawe na przykład, bo jak robiliśmy badania sobie przed samym Resuro, to znowu ten sam schemat, nie? Młodzi ludzie po prostu... W nosie mają, żeby. Znaczy, wolą zarezerwować przez nas, chociaż moim zdaniem by znaleźli nawet tą samą chatę, czy też pokój trochę taniej, no bo wiadomo, że my to opłacamy jakimś tam, powiedzmy, prowizją i tak dalej za cały ten serwis, ale nie chcą tego robić. Tak z żarciem trochę jest, nie? Czyli oni wolą przez pyszne.pl zamówić, niż dzwonić do knajpy, która ma te same menu taniej. Ale im się nie chce. Po prostu jest wygodniej, pewniej. I z jakiegoś powodu po prostu mi się nie chce. Może dlatego, że mają podpiętą na kartę, nie wiem. Ja wierzę w ten sam schemat, nie? Tak jak w Booksy widziałem to, czy też w Lavito, tak samo widzę to samo w wynajmie pokoi, czy też mieszkań. Przyszłość moim zdaniem będzie wyglądała tak, że po prostu ludzie będą rezerwować. Zresztą, jaka przyszłość? To się dzieje dzisiaj. No, dzisiaj wynajmujemy
żyjemy w
Resuro, tak? My tam już żyjemy tą przyszłością, nie? Widzimy, że to tak działa, nie?
Okej. A czy ty widzisz na rynku jeszcze, że jest miejsce wiele takich nisz, w które można wejść? Czy to jakby już wydaje ci się, że już ciężko byłoby ci znaleźć kolejny taki?
Wiesz co, to jest trochę inaczej. Mi się wydaje, że to działa... Ja długo myślałem o tym, jaki jest proces jakby wymyślania siebie, może wymyślania kolejnego zajęcia albo kolejnej firmy, którą chciałbyś zbudować i tak dalej. I chyba zawsze, za każdym razem dochodziłem do tego samego wniosku, że to musi wyjść z ciebie. Nie? Dlaczego? Dlatego, że ja mam ten problem, ja mam pokoje na wynajem, ja ten problem mam, Damian, codziennie. Po prostu ja mam, to jest dla mnie taki pain, ja muszę potrzebuję pain killera. Nie? Ja sobie teraz zbudowałem system, który ja sam wykorzystuję.
Czyli swoje osobiste problemy.
To jest chyba najlepszy motyw, jaki można wymyślić. Autentycznie, nie? Bo ja mam te pokoje, muszę je wynajmować, a teraz one chodzą na automacie. Znaczy, no nie na takim jeszcze idealnym, jakbym chciał, ale już na zupełnie innym poziomie, niż było to wcześniej. Więc to jest zajebiste, nie? Bo możesz teraz jakby... Co więcej, jak ja podchodzę do tego problemu, to ja wiem, co tam nie działa, ja tam korzystam z tego swojego systemu, mówię, Jezu, to jest z dupy, nie? Znaczy powiem, to tak, nie, to musi inaczej działać, nie? Ale ja to czuję, nie? Czyli jakby rozumiem, że to musi być poprawione i ja to poprawię, bo ja wiem, że za chwilę znowu wynajmę i znowu będę musiał przejść ten proces, a on jest źle napisany, nie? I chcę go poprawić. I to chyba jest najmocniejsze, taki wewnętrzny imperatyw do tego, żeby po prostu coś zmienić, coś poprawić, bo to ty tego potrzebujesz. Autentycznie. Autentycznie w to wierzę, nie?
A chyba każdy z nas ma jakieś problemy, nie z którymi się na co dzień...
Jak zakładałeś scenę, to tak nie było? Też pewnie do czegoś potrzebowałeś czegoś, że spowodowało,
tak,
że...
Tak. Ale to też jakby to, że byłem, powiedzmy, SEO-owcem, to też mi mocno dało na początek kontakt z rynkiem i no to właśnie. Było ważne. No więc właśnie. Taki, powiedzmy, nie będąc w ogóle obecny na danym rynku, to byłoby dużo, dużo trudniejsze.
Tak, 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 zdecydowanie. No tak, ale widziałeś, o czym mówisz, nie? Poza tym jesteś wiarygodny w tym, nie, stary? To jest tak, że jak ja rozmawiam z kimś o wynajmie, to ja chętnie z nim siądę do stołu i sobie pogadamy, nie? My jesteśmy bardzo mocno związani z firmami zarządzającymi, zwłaszcza w Warszawie. Mamy, nie wiem jak to nazwać, może stowarzyszenie, ale spotykamy się z nimi, rozmawiamy o tym, wiesz, oni mają swoje problemy. My te problemy w jakiś sposób próbujemy zaadresować do tego, co budujemy. I wiesz, i to działa, nie? No, nie budujesz czegoś w chmurze, nie? Mhm. Przyznam się szczerze, że moje pojęcie o Lavito i o fryzjerach i tej części zarządzania biznesem kosmetycznym, fryzjerskim było zero, nie? Znaczy, to było słabe. To było słabe, ale moja umiejętność, znaczy moja wiedza na temat SEO i tego, że wiem, że chcę się jako konsument, bo zobaczcie, jak ja patrzę na ten biznes, jako konsument, nie patrzę jako właściciel zakładu fryzjerskiego. Jako konsument uznałem, że tu jest coś zwalone, nie? To jest spieprzone coś. Nie? Tu trzeba coś poprawić, dlatego że jeżeli tego nie poprawię, to będę dzwonił do tego fryzjera w nieskończoność, nie?
No może, żebyś nie dzwonił.
Ale... nie? Ale to tak myślisz, mówię, kurde, nie? Jako konsument. Oczywiście później jako ta część stosowa, z którą się później trzeba było zbudować i zmierzyć, no to już nie szło mi to tak łatwo, no bo ja nie wiedziałem, o czym mówię, więc musiałem znać projekt menedżera i tak dalej, dalej, dalej. Natomiast dzisiaj właśnie, na szczęście jest tak, że ja dzisiaj jestem właśnie po tej stronie tej firmy, która, no właściwie zarządcy, który ma kilka pokoi, jakieś mieszkania i mogę powiedzieć, to jest zjebane, no? To trzeba poprawić, tak? Ja tego nie chcę tak prowadzić, nie chce mi się, albo sprzedam mieszkanie, bo nie mam na to ochoty, nie? Więc albo to poprawię, albo po prostu idę gdzie indziej, nie? No i stwierdziłem, że spróbujemy to poprawić. Czy to się uda? Zobaczymy. Nie wiem, czy jesteśmy za wcześnie, czy za późno. Wiem, że spiwotowaliśmy. Chcemy się bardziej zrobić takim systemem operacyjnym do tego wszystkiego niż marketplace'em, ale over the top wiem, że koniec końców ten marketplace będzie kluczowy, dlatego że ludzie, konsument rządzi, to konsument wybiera i później będzie taka sytuacja. Tak, to była ten sam case w Booksy i w Lavito. Jeżeli konsument wybiera i mówi, ja chcę przez apkę, nawet jeżeli jest to dla mnie powiedzmy troszkę droższe, to ja chcę przez apkę. Jeżeli ja mam zamówić jedzenie przez Pyszne, to ja chcę przez Pyszne. W nosie, nie będę dzwonił nigdzie. Mam kumpla nawet, który omen omen prowadzi gastro i on się sam dziwi, dlaczego ludzie kupują, czy wolą zamówić przez Pyszne i on to zakłada za to jeszcze, przecież on jeszcze bierze za dostawę, nie? I ma inne menu dla nich, nie? Droższe, nie oszukujmy się, no bo jeszcze płaci prowizję
30%.
Pyszne. No jakiś ma, nie wiem ile on tam, ale na pewno jest drożej. A i tak oni kupują to przez Pyszne. Mówię, dlaczego nie dzwonisz?
No Pyszne, bezpieczeństwo, przewidywalny jakby proces i tak dalej, już to znają. Na pewno zachęcam, żeby śledzić projekt Przemka Rezuro pod kątem właśnie tego, czy uda ci się powielić ten sukces co jak w Lavito.
Zobaczymy.
Jak chcecie, to możecie dać linka do Przemka.
Tak, wszystkie linki, tak, my kochamy linki.
Tylko dobra.
Żadnych spamerów. No,
tak. Dzięki Przemek, jak już to są, były wszystkie pytania, które chciałem ci zadać. Nie wiem, czy chcesz coś dodać? Czy...
Nie, nie, dzięki za
kończymy,
zaproszenie.
Kończymy na dzisiaj. Pierwszy odcinek za nami i zapraszam do kolejnych, a tobie Przemek dziękuję.
Dobra, super, dzięki.
Dzięki.
Dziękuję ci za wysłuchanie lub obejrzenie rozmowy z Przemkiem. Już za 2 tygodnie kolejny odcinek podcastu, w którym rozmawiałem z Damianem Kiełbasą na temat sztucznej inteligencji i tego, jak dominuje ona wyniki wyszukiwania. Chciałbym zaprosić cię też na wyjątkowe wydarzenie w sercu Mazur. Po raz czwarty współorganizuję konferencję SEO Race. Wydarzenie odbywa się w Mikołajkach. Na wyjeździe jest około 30 do 40 uczestników i 5 prelegentów. To 3 dni unikalnej wiedzy, świetnej zabawy i networkingu. Ponad 80% naszych uczestników wraca do nas co roku. Zobacz, jak bawiliśmy się w zeszłym roku.